Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam Państwa w przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki. A jest dzisiaj z nami człowiek talentów wielu. Miłosz Lodowski, publicysta, dziennikarz, komentator rzeczywistości politycznej, artysta, architekt, no i dzisiaj też...
Jako... Architekt mniej, bo to już na razie jest przeszłość za mną, ale...
No, ale swoje rzeczy... zrobiłeś, sprawiedliwości musi się stać zadość. No i człowiek, który jest współtwórcą filmu, o którym porozmawiamy, bo chciałbym dzisiaj właśnie porozmawiać o świadomości historycznej, o świadomości tego, takiej naszej tożsamości, kim my jesteśmy, w kontekście też obrazu, ponieważ XXI wiek ewidentnie widać zmierza znowu w kierunku posługiwania się wersją uproszczoną, obrazem, tym wszystkim, co w krótki sposób w postaci filmiku tego typu treści ma dotrzeć do naszej świadomości. Formy dłuższe, pisane, czytane odchodzą do przeszłości. Może nie, mam nadzieję, że nie. Ja jednak się wychowałem na słowie i potrzebuję tego i czytanie książki czasami traktuję jak oglądanie serialu. No ale ten obraz nas zdominował, Miłoszu. Jednak jakby nie patrzeć, jesteśmy zanurzeni w tym obrazie. Jedna z aplikacji, która głównie bazuje na obrazie, no zdominowała rzeczywistość, świadomość wielu osób. Czasami jestem świadkiem takich bardzo ciekawych scen. Nie mówię tego w żaden sposób ironicznie czy szyderczo, tylko stwierdzam pewien rodzaj faktu. Ostatnio u mnie w okolicy siedziało grupa, no czworo, bo to było trzech chłopaków i jedna dziewczyna, lat około 14-15, cała grupka, siedzieli na ławce przed blokiem. No to był taki klasyk też moje, nic nadzwyczajnego, nie?
Ławeczka tak zwana.
Ławeczka, tak, no ale się siedziało, piło piwko czasami, no może w tym wieku to nie, absolutnie nie, ale powiedzmy już będąc starszymi osobami po 18 roku życia często sobie delektowaliśmy się jakimś właśnie...
Wyskokiem.
Tak, ale grzecznie oczywiście i spokojnie, wtedy jeszcze była inna ustawa, ale rozmawialiśmy, a oni wszyscy byli, to było, no nie robię zdjęć w takich sytuacjach, ale to aż się prosiło o jakiś taki portret, bo to jest taki portret zbiorowy tego pokolenia, tej epoki. Czwórka sobie siedziała w ciszy i każdy oglądał coś tam sobie w telefonie z dźwiękiem. I w ogóle to było niesamowite, bo to były cztery różne jakieś filmy, filmiki, klipy, TikToki. Nie mam pojęcia, co oni sobie tam oglądali, ale w takiej absolutnej ciszy siedzieli na tej ławce, zanurzeni w te komórki. To jest taki obraz współczesnej epoki. To samo się dzieje, jak się jedzie w pociągach, kiedy się rozmawiało, dyskutowało, omawiało bieżącą sytuację polityczną, społeczną i tak dalej. Teraz wszyscy słuchaweczki, pyk, pyk, pyk i cały przedział siedzi w ciszy przed sobą ze smartfonem, bądź iPadem, czy jakąś tam laptopem, innym urządzeniem elektronicznym. No to... To już wiemy, że tak jest. I teraz pytanie, dlaczego my nie możemy o sobie opowiedzieć, o naszej historii, która uważam jest, naprawdę tu nic nie trzeba wymyślać. Jest tyle historii, że tylko wystarczy je przepisać w konsultacji z dobrym historykiem, żeby była wiarygodna oczywiście opowieść i są gotowe scenariusze. A mimo to nie powstają.
No dzisiaj jestem też troszkę w innej roli, bo jestem też jako prezes Fundacji Edukacji i Sztuki. Którą zawiadujemy właśnie z grupą kolegów, z którymi zrobiliśmy film, o którym sobie będziemy rozmawiać na marginesie tej rozmowy, właściwie być może głównie w tej rozmowie. Więc ze względu na to, że się zajmujemy i edukacją, i nauką, i sztuką, więc troszkę mamy dostęp do pewnych danych, które można nazwać danymi behawioralnymi. Więc to troszeczkę jest, powiedziałbym, nieco inaczej niż chciałbyś powiedzieć, że dlaczego w konsultacji z dobrymi historykami te rzeczy nie powstają, bo to wymaga czegoś jeszcze jednego, którego być może nam brakuje, chociażby przez to, że ten próg atencji jest zaburzony, mianowicie pasji. To znaczy filmowcy muszą, żeby tworzyć rzeczy oparte na historii albo zawierające w sobie elementy historii, to muszą być pasjonatami historii. Mój wspólnik Miłosz Kozioł, który jest reżyserem filmu, jest takim pasjonatą. Zresztą jego ojciec jest wybitnym historykiem miasta Krakowa. Więc można powiedzieć, że miłość to, że tak powiem, no, ma przekazane w genach. A zresztą też konotacje rodzinne ma wspaniałe, bo zdaje się dziadek był, czy pradziadek był zdaje się Witosa asystentem, więc z kolei drugi dziadek chyba był w Narodowej Demokracji, więc to też jest dosyć ciekawy los rodzinny, który za miłością stoi. No a ja jestem współscenarzystą z Miłkiem, więc też jestem pasjonatem historii, więc chyba tego brakuje, to znaczy ludzie, którzy tworzą filmy, jeśli chcą się zajmować tematyką historyczną, to oprócz oczywiście pewnych umiejętności technicznych, które są wymagane i powiedziałbym też narracyjnych, takich powiedziałbym przywiązania do opowieści i do tego, żeby w dobrym smaku, dobrym słowem opowiadać pewne rzeczy, bo to obraz, to co powiedziałeś, to też jest znak naszych czasów, bo troszeczkę obraz dominuje czasem nad przekazem i to też jest wtedy problem kina historycznego, gdy z jednej strony jest trudno zachować pewnego rodzaju balans, bo ludzie, którzy właśnie są pasjonatami historii, mają tendencję do przeładowywania obrazu faktami, a z drugiej strony osoby, które są zafascynowane obrazem, no z kolei mają tendencję do takiej, powiedziałbym, uproszczonej wersji i bardzo mocno skupionej właśnie na tej wizualnej stronie i czasem te sprawy są niekoherentne. Ja nie jestem taki mądry tutaj i Państwu nie będę filozofował na ten temat, nie dlatego, że po prostu gdzieś o tym przeczytałem, tylko po prostu oddaję Państwu i Tobie też, Rafale, zapis naszych bardzo burzliwych, często zespołowych w duecie twórczym właśnie z drugim Miłoszem dysput. Jakby ktoś ich posłuchał, to myślę, że miałby dobry przekrój tego, jak wygląda dyskusja twórcza osób, które z jednej strony no, mają umiłowanie do historii i po prostu takiego pietyzmu i szczegółu, a z drugiej strony właśnie mają różne wizje operowania różnymi środkami wyrazu. No i po prostu te kłótnie, które ja uwielbiam, chociaż czasem bywają męczące i bardzo burzliwe, no, mają prowadzić właśnie do jakościowego podejścia i być może właśnie brakuje tego, żeby scenarzyści rozumieli materię filmową albo byli, powiedziałbym, bardziej pokorni, a reżyserzy chcieli zrozumieć złożoność historii i byli nią zafascynowani i też rozumieli wagę słowa i mieli zaufanie do scenarzystów. Więc ten kryzys zaufania, który jest w polskim społeczeństwie, myślę, przekłada się też na kryzys opowiadania na historię, a na to oczywiście jeszcze nakładają się problemy tożsamościowe, problemy też no, polityczne, które bardzo silne są. No, akurat w naszym zespole mamy taki duży komfort, że jesteśmy Polską w pigułce i że w zasadzie jeśli chcielibyśmy się pokłócić o sprawy polityczne, to nigdy byśmy nie mogli pracować. Natomiast ponieważ kłócimy się wyłącznie ze względów artystycznych, no to sprawy posuwają się naprzód i jesteśmy coraz bardziej zadowoleni z efektów.
Ja sobie myślę, zaraz będziemy kontynuować wątki przez Ciebie poruszone, tylko jeszcze chciałbym poczynić taką uwagę. Ja na szczęście jestem dzieckiem dwóch epok. Kiedyś uważałem to za potężne obciążenie i nieszczęście. Ja jestem urodzony w grudniu 1974 roku. Pierwszą świadomość taką polityczną uzyskałem, no bo to były przeżycia z dzieciństwa, jak pojawił się na ekranie telewizora, jeszcze czarno-białego, Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. No, trudno.
Brak Teleranka, prawda?
To tak się mówi, ale to trudno było tego nie zauważyć, bo już były skoty na ulicach i w ogóle się dużo zmieniło.
Zima wtedy była też.
Tak, i rozmowa będzie kontrolowana, jak się do kogoś dzwoniło. W ogóle tak.
To miałeś duży komfort, bo to miałeś telefon. Moja mama dostała telefon dopiero w latach 90. Także
wtedy nie wiem, jak to się stało. Mój tata ani w partii nie był, ani nie był TV, ale jakoś dzięki swojej sprawności i zaradności życiowej ten telefon szybko załatwił.
Albo ktoś go chciał mocno słuchać, bo to też tak.
No, chyba nie, możliwe. W każdym bądź razie ja tą świadomość zyskałem dosyć szybko i mimowolnie no, musiałem stać się też neurotykiem, bo życie w latach 80. No to, i jeszcze jak jesteś człowiekiem młodym i kształtuje się twoja wrażliwość poznawcza i gust, i estetyka, no to to był bardzo ciężki okres, bo było szaro, totalna beznadzieja i w ogóle brudne sklepy, brudne ulice, w których nic nie było. Ja to w ogóle przesiąknąłem. Może dlatego tak kocham zespół Siekiera i płyta Nowa Aleksandria, bo ona najlepiej oddaje cały klimat tamtej epoki. Zresztą nie tylko. Cała scena, właśnie fajna muzyka wtedy jeszcze była, bardzo przygnębiająca, ale była świetna absolutnie. No ale byłem skazany na obraz oczywiście filmowy, obraz telewizyjny. On był zupełnie też inny, no bo to dwa kanały, jak było jakieś plenum KC PZPR, no to to jest koniec. Na dwóch kanałach i w polskim radiu było to samo.
I w czerni i bieli. W czerni
tak. I bieli. Ale potem już dorobiliśmy się pierwszego telewizora Rubin, potem był telewizor Neptun. A
nie
potem...
spalił się?
Nie, 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 ale był potężny. Więc już był kolor, taki specyficzny, ale już był kolor. I... Ale wychowywałem się na, kurczę, jednak znakomitym kinie. I to jest taki paradoks właśnie, że powstało wtedy masę bardzo dobrych filmów polskich, albo wcześniej już, ale były w jakiś sposób przypominane. Panny z Wilka, Brzezina, Lalka, świetny serial. Był też wcześniej film, który nie był serialem, Wojciecha Hasa. W ogóle całe filmami Hasa byłem tak zafascynowany, że łódzka filmówka
mi się... Świat jest nawet zafascynowany, więc tutaj
tak,
akurat...
Tak, tak. No mi się aż filmówka zamarzyła przez tego Hasa i tak dalej, i tak dalej. To było niezłe kino, naprawdę. Dzisiaj z perspektywy czasu ono jest oczywiście anachroniczne, inna technika. Już nie wspomnę, bo ten film oglądam cyklicznie, co jakiś czas sobie odpalam. Ziemię obiecaną Wajdy. To jest naprawdę z roku na rok, jak oglądam ten film, to jest absolutnie genialne dzieło i absolutnie wszystkie nagrody w pełni zasłużone za ten film. To Wajdzie wyszło, ale nawet...
Miałeś Potop jeszcze przecież.
Miałem Potop. Spektakularny. Spierałem się o to wielokrotnie z profesorem Sławomirem Cęckiewiczem. Może nie wielokrotnie, ale kilka razy dyskutowaliśmy na ten temat, na temat filmu Wajdy. On oczywiście widzi na przykład w Człowieku z marmuru i żelaza wszystkie możliwe błędy historyczne i taką wykładnię, która była wykładnią może bezpieczną dla władz, oportunistyczną ze strony reżysera. Być może, ale nikt nie oddał epoki też tak znakomicie w tych dwóch filmach, jak właśnie Andrzej Wajda. I za same te dwa filmy będę Andrzeja Wajdę bronił. Może wywołując liczne kontrowersje i uwagi państwa, trudno, ale jednak te filmy powstały. A potem mieliśmy 30 lat od 89 roku, już ponad 30 lat, rzeczy, które się ważne działy w naszym kraju. Nie było już cenzury, można było opowiadać więcej. I co? Nie powstały żadne znaczące dzieła. Pamiętam wielokrotnie takie dyskusje jeszcze w latach 80., bo już się tym zaczynałem interesować, dyskusje literatów i tak dalej, że oni tu, oczywiście jest cenzura, więc tego, tamtego nie piszą, no bo tego nikt nie wyda, że powstają oto liczne powieści do szuflady, które jak tylko cenzura padnie i system, to oni wtedy będą mogli publikować. Nic takiego się nie stało. Okazuje się, że po 89 roku, właśnie to jest ten paradoks, skończyła się cenzura, nacisk partii i tak dalej, i tak dalej, i nagle nic o sobie się więcej nie dowiedzieliśmy niż wcześniej, a nawet mniej, bo jeżeli powstawały jakieś dzieła, to one były spłaszczone. Znowu tutaj będę kontrowersyjny, być może dla wielu osób. Uważam, że jakimś takim wyczuciem jednak ducha czasów, pomimo wszystko, były dwa pierwsze filmy Pasikowskiego, czyli Król i Psy Jedynka, bo potem to już to było słabsze dużo, ale były.
Ale miałeś też Szwadron Machulskiego. Bardzo dobry film. Tak. I bardzo niedoceniony.
Tak, ale nagle się okazało, że nie ma opowieści o naszych czasach. Mało tego, nagle się okazało, że cenzura politpoprawności jest silniejsza od tej cenzury instytucjonalnej z ulicy Mysiej, jeśli chodzi o adres warszawski cenzury. I nagle nic nie zaistniało, a odsłaniała się powoli nasza historia, ta najnowsza, wkład i wysiłek wielu badaczy. Dzisiaj to jest oczywiście pod względem na przykład badań historycznych nieporównywalna w ogóle epoka, nieporównywalna. To jakoś tam z różnych powodów sobie na bieżąco przecież wszystko śledzą, ale to się właśnie nie było w stanie przebić, przełożyć na obraz filmowy, na obraz telewizyjny. Jak to sobie tłumaczysz?
A no właśnie, bo powiedziałem, że film powstał dzięki, że tak powiem, współpracy w duecie twórczym z drugim Miłoszem. Natomiast nie powiedziałem też o znakomitym naszym dyrektorze fotografii, czyli Mateuszu Mirosze. I teraz właśnie dochodzimy do tego, co jest twoim problemem, albo jest problemem polskiego kina. To znaczy, drodzy państwo, no kino jako ta najważniejsza ze sztuk propagandowych, jak mówił Lenin, to jest fabryka. I w okresie przemian, tak jak likwidowaliśmy swoje fabryki, jeśli chodzi o zwykłą...
Też tego kino nie pokazało.
Tak, ale dlaczego? Bo zaczynamy zapominać o tym, że tak jak likwidowaliśmy swoje fabryki, i niszczyliśmy tak naprawdę cały przemysł, bo on był po prostu programowo niszczony. Tak samo zniszczyliśmy fabryki filmowe, bo same procedury filmowe, których kino wymaga, to żeby stworzyć to trzeba mieć po prostu bezpieczeństwo finansowe, trzeba mieć możliwość eksperymentowania, trzeba mieć nie tylko ludzi, którzy są kompetentni, ale stale się rozwijają, więc musi być stały dopływ pieniądza. I w związku z tym, jeśli masz tego typu warunki brzegowe, w których liczy się tylko i wyłącznie tak naprawdę sukces komercyjny i przebicie się gdzieś, w związku z tym ludzie inwestują tylko i wyłącznie w rozwój swoich indywidualnych karier, więc wybierają tematy, które po pierwsze są nośne międzynarodowo, bo to pozwala zdobyć pieniądz na film. Więc wybierają bardzo silnie koniunkturalnie. Patrzą i śledzą trendy, które się w świecie dzieją i po prostu się podpinają ewentualnie i próbują coś zrobić w tym temacie związanym z aktualnymi trendami. To jest pierwsza sprawa. Czy nie są już w tej sytuacji także wypowiedzi artystycznej, czy tej wypowiedzi, którą byś chciał, autentyczni, bo po prostu kierują się własnym osobistym sukcesem i potencjalnym sponsoringiem. Druga sprawa, no utrzymanie zespołu kosztuje, więc musiałbyś mieć stałą ilość produkcji, stąd były te w komunie zespoły filmowe, które po prostu funkcjonowały, bo był stały dopływ pieniądza. Do tego masz jeszcze sytuację związaną z tym, że ponieważ cała polityka państwa była w odwrocie, jeśli chodzi o opowiadanie polskiej historii. Po prostu powiedziałbym dzierżcy Rzeczypospolitej uznali, że polska historia nie jest warta promowania w świecie, w związku z tym jest nieinteresująca i się o niej nie opowiada. No, skoro nie robi się tego na poziomie politycznym i powiedziałbym takiej wielkiej opowieści, która jest snuta międzynarodowo, to też nie wykorzystuje się narzędzi i zdolnych ludzi, którzy potrafią tego typu historie opowiadać. No i w związku z tym zaczyna się taki proces wyjałowiania. Poza tym jeszcze była bardzo silna nie tyle cenzura, co wręcz nagonki na ludzi, którzy chcieli pewne tematy, również te aktualne, opisywać. To nie chodzi nawet o poziom filmowy, chodzi o poziom literacki czy poziom dziennikarski. I jeśli to wszystko się złoży w jedną całość, no to widać, że po prostu komuś bardzo przeszkadzało pewnego rodzaju tworzenie spójnej opowieści, chociażby po to, żeby Polacy stracili tą część tożsamości. No a poza tym jest jeszcze jedna sprawa, ponieważ się nie eksperymentuje, nie wydaje pieniędzy, bo przyjmuje się towary gotowe, a kultura też może być ładnie opakowanym pudełkiem. To widać na przykład na podstawie, nie wiem, kina dziecięcego. To jest chyba najprościej do przeanalizowania historia, która wyjaśni problem, o który zapytałaś. Gdzie jest polskie kino dla dzieci? Gdzie są polskie animacje dla dzieci? Gdzie są polskie bajki dla dzieci? Żeby mówić wspólnym językiem...
A studio w Bielsko-Białej sporo produkowało. Jeszcze istnieje chyba jedyne studio, które nie zostało zrównane z
ziemią. No więc to jest sytuacja. Teraz oczywiście jest troszeczkę niezależnych twórców i powoli to się zaczyna odbudowywać, Ale i tak głównym targetem, jakbym powiedział językiem reklamy, jest ewentualnie Netflix czy inne tego typu masowe, międzynarodowe korporacje zajmujące się dystrybucją, a nie rynek lokalny. Więc też te historie są tak kształtowane, żeby się sprzedawały, powiedziałbym, w gustach międzynarodowych, a nie budowały jakiś program kulturowy, wychowawczy czy kształcący wzorce w oparciu o polski topos kulturowy. I to wszystko się... Ten przykład dziecięcy jest bardzo, bardzo, myślę, prosty, no bo jeśli nie jesteśmy w stanie wydawać pieniędzy na właściwe wychowanie swoich dzieci, to potem nie jesteśmy w stanie kształtować ducha obywatelskiego. Bo to proces socjalizacji, czy proces właśnie nasiąkania pewnym rodzajem smaku również, zaczyna się już u dziecka, no bo to też jest gust estetyczny, to jest też świadomość i wrażliwość estetyczna. Ja ostatnio sobie analizowałem, przepraszam Państwa za wtręt, taką bajeczkę, która się nazywała Wędrówki Pyzy. To był bardzo prosty pod względem artystyczno-wizualnym cykl dla dzieci, ale jak się analizuje muzykę, która tam po prostu była stworzona specjalnie do tego małego dzieła, to jest arcydzieło po prostu. Arcydzieło. I to pod każdym względem, zarówno teksty piosenek, które się tam pojawiają, to jest po prostu piękne. Natomiast ile to trudu wymagało od twórców, to wie tylko ten, kto takie rzeczy próbuje robić. I ponieważ w Polsce się nie docenia tego typu spraw, no i tak jak mówię, włącza się pewnego rodzaju koniunkturalizm, no bo artyści chcą żyć splendorem i chcą żyć na wysokim poziomie, jak ludzie wykonujący zawód jednak, powiedziałbym, niepowszechny, tylko dość elitarny. W związku z czym idą tam, gdzie są pieniądze. No jeśli państwo polskie przez całe lata no nie znajdowało środków na to, żeby paść swoich artystów, tak bym powiedział brzydko, to ktoś inny się tym zajął. I w związku z tym, nie wiem, wszystkie tematy historyczne, które w Polsce się tworzyło, to też mam doświadczenie branżowe, czysto filmowe, bo jeden z moich kolegów po prostu miał swego czasu dosyć mocną przeprawę z pismem, miał niesamowity temat na film i nagle się dowiedział, że jego temat nie zawiera wątków związanych z Żydami polskimi, w związku z tym jest nieinteresujący. No właśnie, ale jest nieinteresujący, to bez względu na wszystko, ale po prostu, bo międzynarodowy target oczekuje tego i aktualnie była wtedy moda na to, żeby wszystkie tematy około holokaustowe się bardzo dobrze eksponowały, w związku z czym nie było wsparcia państwa, które by zasypało ten mur pomiędzy światem i potrzebą i możliwością. No więc jeśli państwo polskie nie wypełnia tych luk, nie, tak naprawdę nie jest w stanie też sformułować programu tej opowieści, no i nie sypie obficie środkami, które pozwalają na eksperyment, bo to też jest bardzo interesująca sprawa. To znaczy w Polsce, to ja przy okazji innych projektów, że tak powiem, z tym się zderzyłem, sukces musi być natychmiastowy i nie ma prawa do błędu. Nikt. I to tak nie da się tak funkcjonować po prostu, bo...
To jest jeszcze bardziej złożone. Przez jakiś czas byłem zresztą w jednej z komisji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opiniującej akurat scenariusze filmów dokumentalnych i te filmy dokumentalne, te scenariusze były bardzo ciekawe i bardzo dobre i większość oczywiście kierowaliśmy do produkcji i z tym nie ma problemu. Znaczy polski dokument jeszcze jakoś się trzyma, ale to są oczywiście też, trzeba być wariatem, żeby kręcić film dokumentalny, dlatego że to jest duży okres pracy związany z przygotowaniem, z przesiągnięciem tematu. Przecież to się nie da z marszu robić tak jak reportaż, nie wiem, telewizyjny czy...
To wymaga bardzo wielu środków na research.
Tak. No to trwa.
Bardzo wymagająca forma. A to jest też tak, że w Polsce się za research nie chce płacić.
Tak.
Bo to mówię, są po prostu pewne przyzwyczajenia, że tu można przyciąć, tu można przyciąć i potem Państwo widzicie efekt, który jest nie do końca satysfakcjonujący. No więc to tak nie jest. To znaczy...
Ale po czym, wiesz, po półtora roku pracy dostajesz to honorarium na przykład 15 tysięcy złotych, nie?
Tak.
A byle absolwent, przepraszam, z całym szacunkiem mówię byle absolwent, łódzkiej filmówki może nakręcić reklamę 30-sekundową za 30 tysięcy. I no, się kończy... Tak się kończy temat.
Znaczy, Rafale, my właśnie siedzieliśmy w reklamie przez bardzo wiele lat i to są wyższe kwoty niż 30 tysięcy.
Nie, no mówię złotych. Takie wyjściowe, powiedzmy, absolwent, który no, już ma znajomości, już ma przetarte kontakty
no, więc,
i rusza.
Więc to powiem tak, że po prostu, no właśnie, to też jest kwestia nasycenia po prostu, że w nas jakby wezbrało problem przesytu, powiedziałbym tak.
O że... tak, i wiesz, to się kończy w ten sposób, że Polacy powrót robią niezłe reklamy, ale tak. Nie są w stanie zrobić dobrego filmu.
Bo to jest bardzo ciężko się oderwać, bo powiedziałbym, program filmowy jest programem misyjnym, jeśli chodzi o ilość pokus, no bo żeby wrócić do filmu, czy jakichś produkcji filmowych, to trzeba się zgodzić na dużo silniejszy reżim twórczy. No tak jak mówię, trzeba mieć zbudowaną fabrykę de facto, więc tylko powiedziałbym interesy rodzinnie wspierane przez bardzo wiele lat albo instytucjonalnie wspierane rodziny do tej pory w Polsce miały, powiedziałbym, komfortową działalność filmową, dlatego że właśnie miały pewność zatrudnienia i pewność budowania kadr i utrzymywania tych kadr. No jak ktoś wchodzi na rynek świeży i nowy, no to po prostu działa na pograniczu ryzyka twórczego. No, po prostu...
I to się kończy też tak, bo to wiem po moich kolegach, którzy kończyli łódzką filmówkę, że pracujesz na przykład jako dobry, wyspecjalizowany operator na planie jakiegoś serialu stacji komercyjnej bądź publicznej. Tam zarabiasz te właściwe pieniądze, a z doskoku realizujesz się artystycznie, ale wiesz, że do tego to niemalże musisz dołożyć, musisz mieć na to...
Bardzo często tak jest.
Tak, i tak to wygląda i to jest tragedia, ale przełamałeś impas.
Znaczy, to nie, próbujesz przełamywać impas? To nie ja, to cały zespół, bo to trzeba oddać hołd całemu zespołowi. Przyznam się, że dawno nie miałem takiego fanu. To znaczy... Powiem Państwu...
W swojej skromności Miłosz nie chce się przyznać, że zrealizował, jest współrealizatorem filmu Rotmistrz o Rotmistrzu Pileckim.
Tak, ale powiem tak, że trudno jest rzucić ten gorset czystej komercji, bo to jest taka bariera, o której mówił bardzo często Rafał Ziemkiewicz. On to świetnie tłumaczy, że w pewnym momencie odszedł od fantastyki, którą pisał, czy generalnie od beletrystyki i skupił się wyłącznie na takim pisarstwie politycznym, czy eseistyce politycznej, dlatego że po prostu to się bardzo dobrze sprzedaje. I on nie byłby w stanie, bo to w ten sposób to formułuje, nie byłby w stanie odmówić swoim dzieciom tego, że tata jest w 100% produktywny w miejscach, w których po prostu rodzina z tego ma zysk. Bo jeśli ma poświęcić swój czas, no to stara się go maksymalnie efektywnie wykorzystać. No i to ja myślę, że to jest bardzo duży dylemat bardzo wielu zdolnych Polaków. No oprócz tego oczywiście, że tak jak powiedziałem, część ludzi jest kształtowanych, powiedziałbym, w całkiem innym reżimie intelektualnym. I po prostu rzeczy, które chcieliby widzieć historycy, tacy jak pan profesor Cęckiewicz, jako powstające i jakościowe, no po prostu są im obce i całkowicie obojętne, bo to ta obojętność to też jest po prostu, powiedziałbym, smutny element pewnej świadomości, ale to się da przełamać, bo ja widziałem po prostu reakcję na planie całego zespołu, na całej naszej mikrofabryczki właściwie, no to już duża fabryka, ale fabryczki, jak ci ludzie byli zajawieni tematem, bo to począwszy od czytania scenariusza, to były bardzo często rozmowy z aktorami, które miałem przyjemność odbywać, to oni po raz pierwszy odkrywali pewne historie i rzeczy, którym udało się mi wyszperać albo Miłoszowi. I to dla nich to było bardzo ożywcze i powiedziałbym też możliwość zagrania innej rzeczy niż, nie wiem, standardowa reklama czy tasiemiec, to też było coś całkiem ciekawego, więc jest kwestia po prostu tego, żeby... To jest też jeden duży problem w Polsce, że w Polsce tak naprawdę pieniądze, które idą do filmu, są to naprawdę głównie jednoźródłowe. Natomiast skoro państwo już wydaje te pieniądze w formie, nie wiem, Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, no to jako dysponujące środkami publicznymi, a więc no, podatkami, no, powinno troszeczkę kontrolować efekt artystyczny i powiedziałbym efekt narracyjny. Sztuka dla sztuki jest bardzo sympatyczna, ale pod jednym warunkiem, że artysta ma świadomość, że jego mecenasem i mecenat nad jego produkcjami stanowi summa summarum podatnik. Więc robienie rzeczy, które są kontrskuteczne albo wręcz przeszkadzają w integralnym pojmowaniu rzeczywistości podatnikowi, to jest coś, co powiedziałbym jest mało eleganckie. Więc takich rzeczy też, takich świadomości też się nie wzbudza w filmowcach, że to nie jest tak, że to jest laba na koszt podatnika i możesz zrobić sobie absolutnie wszystko, bo nikt tego nie wymaga. To znaczy w Polsce nie ma czegoś takiego, że ktoś zadaje w ogóle takie pytania, czy aby tematyka, którą się robi, to jest, powiedziałbym, coś, co nie tyle spełnia zapotrzebowanie społeczne, tylko czy powinniśmy dawać pieniądze na pewnego typu produkcje.
Ja się zgadzam, że powinna być pewnego rodzaju w ogóle wizja, co chce państwo zrealizować, ale artyści też powinni być wolni. No, czy tutaj też będę o to zawsze
zabiegał? Ale absolutnie tak, tylko żyjemy, jak mówię...
Bo żyjemy w takich czasach i mnie to denerwuje, chociażby w moim zawodzie. Muszę to uczciwie powiedzieć też, że ja nie chcę opowiadać się za żadną z partii. Ja nie
ale
jestem
to, ale to
w tej roli. Tak samo,
pełna zgoda. Ja się
ale
całkowicie...
artyści, wiesz, weszli już w te buty.
Ja się całkowicie...
Byli artyści wybitni, na przykład Jerzy Kawalerowicz. On był w PZPR, czy Tadeusz Łomnicki, ale...
Znaczy, ja mam wrażenie, że
wchodząc na scenę, czy stojąc za kamerą, w ogóle porzucali, absolutnie.
Ale ja mam wrażenie, że w przypadku tych ludzi co wybitniejszych, sytuacja jest wręcz odwrotna, to znaczy zabiega się o ich bytność w pewnych ciałach politycznych.
To jest nieszczęście.
Po to, żeby byli i pachnieli, a nie po to, że oni w ten sposób wykorzystują pewnego rodzaju gremia władzy do własnych pożytków, bo po prostu
to jest
jakoś się dobrze,
wiesz,
sprzedaje.
No, ja patrzę na to, jak to robią Amerykanie, no bo to jest taki w jakimś sensie wzorzec. Oczywiście za tym idą ogromne pieniądze, to w ogóle są nieporównywalne z jakąkolwiek kinematografią, bo tam, gdzie masz też tą nakładkę państwa na kinematografię, to średnio wychodzi, no bo jakie jest dzisiaj kino francuskie tak naprawdę, jakie jest dzisiaj kino, nie wiem, niemieckie, duńskie i tak dalej, i tak dalej. Trudno mi powiedzieć, ja tego nie oglądam, ale każdy obejrzał na przykład Szeregowca Ryana i to jest film w ogóle zrobiony z przytupem, no gigantyczne pieniądze, wstrząsający obraz, jest element patosu.
Na jeden taki film, o którym mówisz, jest 100 innych filmów. Po prostu skala tych przedsięwzięć jest po prostu tak olbrzymia, że my sobie po prostu często nie zdajemy sprawy. Jest kino A, B, C, AAA, prawda, tak jak w grach komputerowych. I po prostu do nas docierają tylko te największe wydarzenia filmowe i rzeczy, które są absolutnie najwyższej próby i o nich dyskutujemy, nie patrząc, że eksperyment toczy się także na zapleczu, w sensie o wejście do tej ekstraklasy, prawda? I tam jest po prostu brutalna gra, ale mi się w tym modelu amerykańskim, który bardzo często jest przywoływany, podoba jedna rzecz, która umyka wszystkim. A co wyszło na przykład przy okazji Netflixa, że pewne sprawy tam też są programowane na, powiedziałbym, poziomie mentalu i polityk państwowych.
Zgadza się.
Pomimo, że to
na przykład
jest...
serial Fauda, który jest dobrą propagandą żydowską.
To jest generalnie tak, że niby to jest kinematografia, która jest właśnie utrzymywana z pieniędzy, powiedziałbym, przedsiębiorców, którzy weszli w przemysł filmowy albo inwestują w przemysł filmowy, ale jak trzeba wzbudzić nowy wyścig kosmiczny, tak jak jest współcześnie, to po prostu jest idea placement i pojawia się lokowanie idei właśnie nowych lotów w kosmos i nowego eksplorowania kosmosu.
Albo na przykład transhumanizmu, zmian
transhumanizmu, płci, albo,
homoseksualizmu,
albo gender,
polityki,
prawda?
Klimatycznej.
Dokładnie
takie
tak.
Rzeczy się robi, ale trzeba to umieć zrobić, trzeba to dobrze robić.
No ale to jest kwestia taka, że tak jak mamy regulacje, które mówią o product placementie w programie, to tak przeszliśmy sobie do porządku dziennego nad faktem, że idea placement, czyli coś, co jest dużo bardziej subtelne i powiedziałbym dotykające rzeczywistości, jest kompletnie pozbawione jakiegokolwiek, powiedziałbym, owinietowania. No i to jest właśnie element, gdzie państwo ma swoje miejsce i jeśli daje środki tak jak w Polsce, to idea placement powinien być robiony bardzo przemyślnie i powiedziałbym, i to powinno następować na etapie kontaktu z zespołami twórczymi, no po prostu i tyle. To nie jest, powiedziałbym, coś, co ma ograniczać ich wolność artystyczną, ale powinno być eksplorowane we współpracy z artystami, po prostu. Jeśli państwo chciałoby na przykład zbudować model, nie wiem, albo pokazać model tego, co w Polakach jest dobre, czyli na przykład znakomitej przedsiębiorczości, to są filmy, w których te elementy można wzmocnić. Ja się kiedyś zastanawiałem, dlaczego państwo polskie na przykład nie zareagowało na bardzo prostą rzecz. Jednym z takich większych sukcesów właśnie Netflixa jest serial Stranger Things, który dzieje się w latach 80. I co to był za problem wejść z producentami tego serialu w jakiś alians i nie wiem, wykupić po prostu, bo tak to się w ten sposób robi, wykupić rolę nawet czwartoplanową jakiegoś młodego dzieciaka, który jest uciekinierem z Europy Solidarnościowym, prawda? Albo żeby obok portretu Reagana, który wszędzie w tamtych czasach, bo ten serial oddaje jakby piękno tamtych chwil, które są związane właśnie z naszą młodością, pojawił się papież Jan Paweł II. To są rzeczy, które nie zmieniają w żaden sposób scenografii, są bardzo subtelne. W ten sposób lokowano na przykład polską szkołę plakatów w kinie hollywoodzkim, że ona się pojawiała jako elementy scenograficzne. Po prostu te plakaty są wybitnej klasy. Polscy artyści plakatowi są po prostu znakomici. No i zrobiono to w sprytny sposób. Tylko, żeby było śmieszniej, to nie był element chyba zaplanowanej polityki naszego państwa, tylko po prostu zaplanowany element polityki naszych artystów. I to niekoniecznie plakatowych, tylko właśnie filmowych, którzy swoim znajomym podrzucali, a zobacz jaki fajny plakat. No i dzięki temu osoba, która zajmowała się scenografią na planie filmowym, o, taki plakat, nie można go ominąć. No i pojawiały się plakaty i to z ciężkiej komuny po prostu, gdzieś wywiezionych na zachód, fantastycznych prac naszych, no topowych, w klasie światowej po prostu plakacistów. Więc da się takie rzeczy robić, tylko trzeba mieć świadomość, jakimi środkami się dysponuje. Widzicie państwo, ja tu podałem metodę, która jest bardzo prosta. Ona nie wymaga wielkiej, powiedziałbym, to nie jest rocket science, tak? Ja nie odsłaniam kulisów jakichś rzeczy, które są kompletnie, powiedziałbym, poza sferą pojmowania. No po prostu trzeba mieć świadomość materii, którą jest kultura i trzeba chcieć wiedzieć, co ta kultura ma też robić, oprócz tego, że jest miejscem, powiedziałbym, środki, które na nią płyną, są środkami, powiedziałbym, troszeczkę podobnymi do pomocy społecznej, no bo to nie tak powinno wyglądać. To znaczy ludzie sztuki są tak twórczy i powiedziałbym tak przedsiębiorczy również dzięki temu, bo są Polakami, no to są z natury rzeczy przedsiębiorcze bardzo często, że wystarczy, żeby po prostu albo wykorzystywać ich potencjał i energię, albo dawać zadania, czyli po prostu urzędnicy, którzy też dysponują środkami publicznymi, powinni mieć świadomość metod, jakimi te sprawy się odbywają. No, ale mają przecież tę świadomość, bo na przykład w ten sposób blokowano idee europejskie, prawda, w programach telewizji śniadaniowych w Polsce, że zrobiono to bardzo sprytnie i skoro potrafiono to tam zrobić, to ja nie rozumiem, dlaczego, nie wiem, idea patriotyzmu nie może być w inny sposób lokowana. No, a jeśli nie jest lokowana, to jest pytanie, w którym miejscu następuje blokada, bo to no, wtedy dochodzimy do innych kwestii, prawda? To
pełna, być może, pełna zgoda. Znaczy tutaj...
Być może właśnie trzeba zacząć inwestować w całkiem nowe pokolenie twórców, którzy nie mają żadnych kompleksów ani, powiedziałbym, rodzinnych relacji.
Trzeba. Pokoleniem Z się zająć już. Tak
jak mówię, u nas przekrój w naszej małej fabryczce jest po prostu praktycznie pomiędzy dyrektorem fotografii a reżyserem i scenarzystą. To jest kilka pokoleń, bo to jest prawie 20 lat różnicy. Przecież Mateusz jest mega młodym chłopakiem, a zobaczcie państwo jego zdjęcia, to jest top światowy, tak? A przecież takich kolegów, z którymi współpracujemy, bo współpracowaliśmy w reklamie, to są setki. Jeden z naszych kolegów, nie wiem, wygrał wygrał odpowiednik Oscara w kinie hinduskim w Indiach. No po prostu nikt w Polsce o takich ludziach nie mówi. To nie są ludzie, których zaprasza się do programów telewizyjnych. Wszędzie macie państwo politykę. Od godziny 6 rano do godziny 6 rano przez 24 godziny na dobę absolutnie wszystko jest przesiąknięte polityką. Tak się nie da funkcjonować, bo w ten sposób unikają nam tematy, które są absolutnie ważne.
I powoduje to, decydenci też sobie nie zdają sprawy, że powoduje to efekt odwrotny od zamierzonego, czyli totalną niechęć, zniechęcenie do polityki.
Tak, i to jest tak, że właśnie mogą robić politykę, pokazując, jak stwarzają warunki dla tego, żeby była ekspansja znakomicie zdolnych polskich ludzi, bo to dotyczy wszystkich przedsiębiorców, startuperów, naukowców. Przecież można opowiadać historię pięknej, nowoczesnej Polski, bo to jest naprawdę to, co się dzieje w Polsce, to jest fenomen, że bez pieniędzy, bo to jest odwieczny polski problem, bez pieniędzy, mocą wyłącznie umysłów, powiedziałbym determinacji, pewnego rodzaju też, no, przyzwyczajają do przekraczania siebie, Polacy osiągają gigantyczne sukcesy, bo to są sukcesy, jak na miarę z ich możliwości, które stwarza im państwo, bo państwo też jest odpowiedzialne za stworzenie pewnych ram funkcjonowania nas wszystkich. No i jeśli nie opowiadamy tych historii, to też nie dowiadujemy się o polskim sukcesie, a sukces napędza to jak coaching, prawda? Cały czas mówi się, że powinniśmy mówić sobie, bo jak ludzie mają problemy z sobą, to powinni mówić sobie, co są wspaniali. No, nie mówimy nigdzie, jakie wspaniałe jest nasze państwo, bo właśnie, czy mamy ku temu podstawy? No być może mamy, no ale to ja bym wolał, żeby państwo troszeczkę oddało tej przestrzeni, czy instytucje państwowe oddały troszkę tej przestrzeni publicznej zwykłym obywatelom, żeby oni też mogli opowiadać o swoich indywidualnych sukcesach. No jeśli się tego nie robi, to właśnie następuje taki, powiedziałbym, przechył. No i jak wtedy ma działać artysta w tej przestrzeni? To znaczy, co on ma opowiadać? Albo może pracować na zamówienie państwowe, opowiadać jakieś historie, które są czystą tępą propagandą, no i z tym się zderzamy. Albo po prostu wylatuje gdzieś indziej i opowiada całkiem historie, które są, abstrahują kompletnie od polskiej sytuacji, bo się polską sytuacją brzydzi. I nikt się nie powinien temu dziwić, no oczywiście. No, natomiast dziwić się powinni podatnicy, którzy wydają na to wszystko pieniądze.
Do kogo skierowany jest film Rotmistrz?
No to było, powiem szczerze, że to było tak, że jak jeszcze przygotowywałem poprzedni film, który nazywał się Niepospolita z Danusią, która była też wtedy współscenarzystą tamtego filmu, to mi wpadły takie badania Netflixa do ręki, które pokazały uzasadnienie jakby rosnącego rynku seriali telewizyjnych. I to tłumaczyło, dlaczego zaczyna być taka przewaga w produkcji seriali telewizyjnych, chociaż kiedyś ta forma wydawała się znacznie gorsza od pełnego wymiarowego filmu fabularnego. No i w okresie pandemii zacząłem pogłębiać ten temat. Poprosiłem paru swoich kolegów, behawiorystów i osób, które się zajmują generalnie sprawami związanymi z psychologią społeczną, o to, żeby mi podesłali dane właśnie w okresie pandemicznym. No i okazało się, że przesyt, i to jest właśnie, że tak powiem, powrót i pętla do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, przesyt wizualny związany z nadmierną ekspozycją internetowych form, głównie wizualnych, czy bazujących na filmie, spowodował, że obniża się ten próg recepcyjny. I w związku z tym następuje następna korekta chociażby w produkcji tych seriali, że one tam mają ucinane kolejne minuty, prawda, że dany jeden odcinek jest coraz krótszy, prawda, że już tam nie jest 45 minut, które było uwarunkowane okresem pomiędzy reklamami, tylko na przykład 43,5 minuty i to nie jest przypadek, tylko to jest po prostu czysty behawior. Pokazuje się, że utrzymać próg atencji przez cały skompensowany odcinek i spowodować, żeby człowiek od razu zobaczył następny odcinek, jest dużo trudniej niż w związku z tym, no, nasycenie akcją jest właściwe. Więc widzicie państwo, to jest czysto naukowa metoda. To nie jest tak, że to się dzieje przypadkowo. No ja sobie pomyślałem, że w zasadzie zrobienie takiego formatu, który by zainteresował postaciami historycznymi i też nie tylko historycznymi, bo też literackimi, bo akurat Rotmistrz Pilecki, o czym się nie mówi, no, trafił na listę lektur szkolnych, raport Witolda. z języka polskiego, więc poznanie tej postaci myślę, że powinno być wielowarstwowe, nie tylko i wyłącznie traktowanie tego jako no, pewnego rodzaju superbohatera, co jest dla mnie oczywistością, jeśli poznałem jego życiorys, a dosyć gruntownie to prześledziłem. Przy czym powiedziałbym, to był taki superbohater na zasadzie self-made man, czyli to nie jest tak, że on się urodził superbohaterem, tylko po prostu czasy go stworzyły i to też pokazuje wyjątkową prawdę o Polakach, że ciężkie czasy powodują i ciężkie, powiedziałbym, realia życia wyzwalają w Polakach niesamowity potencjał, no ale wracając, w każdym razie, no, wymyśliłem sobie, że po prostu zbudowanie pewnego rodzaju tego typu formy, których głównym targetem byłby ten młodszy widz i w całości przeznaczonej pod internet, to jest coś, co mogłoby utrzymać z jednej strony próg atencji, a z drugiej strony w całkiem inny sposób opowiedzieć historię i być może zainteresować młodych ludzi historią. No i sprawdziłem sobie programy naszego państwa i okazało się, że w Ministerstwie Edukacji i Nauki jest taki program, w którym no można przynajmniej próbować przekonać dzierżców naszego państwa do tego, że... No i napisałem wniosek i okazało się, że to się spotkało ze sporym zainteresowaniem i do tego stopnia, że po prostu nie czyniono nam absolutnie żadnych uwag co do pracy przy tym serialu, także też, no przecież serial, my to potraktowaliśmy jako pilot serialowy, prawda, bo być może coś więcej się wydarzy, mam nadzieję, że będziemy mogli zrealizować w ten sposób dalsze projekty, bo mam w kajecie kolejnych 5 odcinków tego cyklu, to już Państwu mogę zdradzić, no ale oczywiście tutaj też apeluję również do Państwa, jakbyście chcieli wesprzeć po tym, co zobaczyliście nasze produkcje, to będę serdecznie wdzięczny i na pewno coś sympatycznego rozwiniemy. W każdym razie no, okazało się, że ten eksperyment może być udany i mam nadzieję, że Państwu się spodobał albo spodoba, jeśli jeszcze nie widzieliście.
Gdzie jeszcze można obejrzeć, żebyśmy mieli...
W całości wszystko jest na dedykowanym kanale na YouTube, także i cała nasza produkcja, ponieważ została wykonana za pieniądze publiczne, jest w wolnym dostępie. Ja jestem akurat zwolennikiem open source'u, więc to się mieści także w mojej filozofii funkcjonowania. Jeśli coś jest z pieniędzy publicznych, to jest publicznie dostępne.
Zapraszam na projekcję. Mało mówiłem, już pod koniec, proszę Państwa, bo się ze wszystkim zgadzam, no, nic dodać, nic ująć, to co wszystko powiedział Miłosz, ja pod tym wszystkim się podpisuję, wspierajmy też.
Ja oczywiście też muszę podziękować ministerstwu, że odważyło się na taki eksperyment, bo to nie jest oczywiste w Polsce. Artysta, który przekonuje do pewnych rozwiązań dzierżców, to także szapoba, bo nie wszyscy uważają, że akurat ten resort jest otwarty na eksperyment, a ja tutaj zobaczyłem całkiem troszkę inny wizerunek od zwykłego postrzegania, albo postrzegania, które się, powiedziałbym, też profiluje.
A ja bardzo dziękuję za możliwość rozmów na ten temat Instytutowi Pamięci Narodowej, bo też
tam przyjemnością
jest coraz mniej instytucji, które w ogóle miejsc, gdzie można rozmawiać, a mam nadzieję, że uda się tutaj jeszcze bardziej otworzyć przestrzeń do różnych tematów. Zresztą całkiem niedługo, proszę Państwa, będziemy rozmawiali o nacjonalizmie ukraińskim, o tym, co wydarzyło się na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, na Lubelszczyźnie, z najlepszymi naukowcami i specjalistami w tej dziedzinie. Przestrzeń otwarta do każdej dyskusji. Miłosz, bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Liczę, że się uda, że będziemy mogli oglądać coraz ciekawsze produkcje filmowe na temat naszej historii, którą naprawdę, proszę Państwa, bym chciał, żebyśmy opowiadali. Nawet o USB-ku bym chciał film zobaczyć, serial.
A to właśnie zobaczyłeś USB-ka w naszym filmie.
Nic więcej nie będę mówił. Niech to może ogląda.
No, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że uda się zainteresować naszą produkcją jak największą grupę, że jest to interesująca propozycja. I tak jak mówię, nie jest za długa, więc można zobaczyć całą rodziną bardzo szybko i to nie ma być coś, co tylko i wyłącznie wzbudza zainteresowanie historią, ale właśnie też sprawia, że zaczynamy sięgać po źródła, bo ja przyznam szczerze, że jak przeczytałem raport Witolda, to on wstrząsnął. Kilka scen jest nie tyle filmowych. To są filmy, które są w stanie przeorać umysł. I to nie chodzi o to, ażeby postać Witolda Pileckiego to jest ten typ osobowości rycerskiej, który wydawało się, że miał odejść, ale on wcale nie znikł z przestrzeni publicznej. Ja mam nadzieję, że skutecznie go wskrzesimy, bo to jest, powiedziałbym, piękny etos służby ojczyźnie, ale też współobywatelom, bo ten człowiek po prostu nawet w okresie, w którym budował swoje gospodarstwo całkowicie zrujnowane po I wojnie światowej, to pokazał, że ten etos gospodarności i troski o, powiedziałbym, dorobek pokoleń, który został przekazany mu na barki, to jest coś pięknego i tego Państwu życzę, żebyście też dbali o swoje otoczenie i zwiększali zasięg swojego prosperity, bo im Polacy będą bogatsi, tym artyści będą mieli więcej sponsorów, będą bardziej niezależni, bo będą mogli przekonywać także inwestorów prywatnych do zainteresowania swoimi produkcjami, a nie tylko i wyłącznie gremia państwowe. No i tego sobie życzę, bo tym państwo jest silniejsze, obywatele mają większy kapitał. Ja uważam, że generalnie Polska powinna być silna pieniędzmi swoich obywateli i do tego powinniśmy dążyć.
Najlepsza puenta z możliwych. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Miłosz Lodowski.
Dziękuję Państwu.
Dziękuję.